I są ludzie, ale jeszcze nie stoją. To takie bezwładne morze, tak można powiedzieć, takie bezwładne morze trupów. Już ludzi. Nie kości, ale ludzi. I tak szczerze mówiąc, to musiało być, no, takie masakryczne trochę to widzenie, bo tam jest powiedziane, że jak oni ożyli, to stanął lud liczny. To nie było 5, 10, 15, albo tak jak pokazują, jak Izrael wychodzi z ziemi, tak? Tam wychodzi z Egiptu. My te filmy oglądamy. Ja to bardzo tak przeżywam. Może niepotrzebnie, ale że widzisz, no, wychodzi taka garstka ludzi, no nie? A jak czytasz Biblię, to tam wychodził naród wybrany, wiecie w jak? Plemionami. I było powiedziane, że w jednym plemieniu było, żeby nie skłamać, chyba około 60 tysięcy mężczyzn zbrojnych. W jednym plemieniu, a było 12 plemion. I oni tak szli. To po prostu, wiecie, jak sobie ktoś uświadomi, jak oni wychodzili plemionami. Tam był potem porządek. To było, jak oni ten przybytek zbudowali. Więc to było mnóstwo ludzi. I oni tak w porządku szli, Bóg ich prowadził, tak? Nie tak bezładnie jakoś. I tak samo tutaj to widzenie, to nie było parę osób, kilkanaście, kilkaset, nawet nie tysiąc. To był liczny lud. Jeżeli Izrael, to tam było kilka milionów ludzi. To tak może, tak? Można powiedzieć tych trupów takich leżących. I oni leżeli. I to naród Boży. I Pan mówi, prorokuj do ożywczego tchnienia. I Pan mówi, i on prorokowały, mówi, i stanął liczny naród. I 11 rozdział będę, 11 werset będę. I rzekł do mnie, może od 10 wersetu, 37 rozdział. I prorokowałem, jak mi nakazano. Wtem wstąpiło w nich ożywcze tchnienie i ożyli i stanęli na nogach rzesza bardzo wielka. Rzesza bardzo wielka. I rzekł do mnie, synu człowieczy, te kości to cały dom izraelski. Oto mówią oni, uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy. Prorokuj więc i powiedz im, tak mówi wszechmocny Pan, oto ja otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i wprowadzę was do ziemi izraelskiej i poznacie, że ja jestem Pan, gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój. I tchnę was moje ożywcze tchnienie i ożyjecie i osadzę w waszej ziemi i poznacie, że ja Pan to powiedziałem i wykonam, mówi Pan. I ten obraz może być fizyczny, faktyczny, ale to jest bardzo dobry obraz, co zrobił Chrystus, gdy zmartwychwstał. On wywiódł niewolników z niewoli, tak? Z krainy umarłych wyprowadził ludzi do życia wiecznego. I tak naprawdę to, zobaczcie, to ich życie, ich stan porównany jest do życia gdzie? W grobach. Lud Boży żył w grobach. Wiecie, oni żyli w grobach jako lud wybrany. Duchowo żyli w grobach, bo często byli takimi bałwochwalcami. I tam czasami Bóg mówi, że postępujecie tak, jakbyście zawarli przymierze ze śmiercią. I Pan powiedział, ja to przymierze zerwę ze śmiercią. Zerwę to przymierze ze śmiercią wasze. I wiecie, on na krzyżu zerwał to przymierze ze śmiercią i wszystkich wyprowadził z tych grobów ze swojego ludu. Starego i nowego przymierza. On wyprowadził ich, to jest wspaniałe podobieństwo, tak? Bo oni tak byli dla Boga żywi właśnie jak te morze tych ciał takich po prostu, tych takich leżących bezwładnie. I to słowo tak, gdy wiecie, do mnie dotarło, to tak sobie pomyślałem, to niedobra wiadomość trochę. Bo Pismo powiada, że wszystko, co zostało napisane dla nas, zostało napisane dla naszego, czego? Pouczenia. Żebyśmy mieli pociechę z Pism, tak? I naukę z Pism mieli. Jest to myślę, no, piękna nauka i piękna pociecha. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że tu jest powiedziane, że jest lud wybrany i żyje w grobach. Tak? Życiem jest Chrystus. I zamiast żyć w tym Chrystusie i w Nim poruszać się i stąpać po świętej ziemi, to lud Boży, żywy, który się narodził z Boga, tutaj mi to sugeruje to słowo, że może siedzieć w grobach duchowych i żyć tak jak nieboszczyk. I wolałem tego tematu nie podnosić. Ale po dwóch dniach stanęło przed moimi oczami dwa fragmenty ze Słowa Bożego, które to potwierdziły, że dokładnie Pismo tak powiada, że tak może być. W sferze naturalnej, i w sferze duchowej, rzeczywistej. I nie będę czytał, ale pamiętacie te podobieństwo? To nie było podobieństwo, tylko wydarzenie, jak Jezusowi Chrystusowi zabiegli dwaj ludzie, Gadareńczycy, tak? Zredukuję do jednego, bo jedno podobieństwo mówi o jednym. O człowieku, który żył gdzie? W grobach. On poruszał się po grobach. Biegał nagi, był opętany. Nikt go nie mógł związać. On bił się kamieniami, był okrwawiony. I w zasadzie ktoś powie, żył? No, żył. Ale co to było za życie? W grobach. Nago. Miał świadomość, instynkty? Może miał. Ale on żył, jakby ich nie miał, bo no bo tak był opętany, że wiecie, te zmysły naturalne, te, tak, te samozachowawcze były przyćmione. Tak naprawdę to demony się jego ciałem posługiwały. On tak naprawdę był jak taki embrion, który został stworzony i się nie rozwinął, bo został stłamszony w tym ciele i demony się tym ciałem posługiwały. Zobaczcie taki obraz człowieka, który żyje w grobie. No i to pół biedy, bo jeszcze Chrystus go wziął, uwolnił, tak? Wygonił te demony, w świnie one poszły i człowiek przy zdrowych zmysłach odziany siedział przy Chrystusie i wszyscy za głowę się złapali, no nie? I powiedział, wyjdź stąd od nas, tak? Bo moc Boża, wiecie, przyszła, ta właśnie, która te góry przewraca, tak? Ona po prostu wywraca królestwo szatana i królestwo Boże ustanawia. I ludzie powiedzieli, idź, bo nasze mięso zginęło, nasze jedzenie zginęło, a poza tym zrobiłeś to, czego nasi wojownicy najsilniejsi nie mogli może zrobić. Nie potrafili człowieka związać i go unieszkodliwić, bo rwał łańcuchy, tak? A tu przyszedł taki rabin, taki żydowski. Raz, moment. I załatwiona sprawa. I koniec. I wiecie, drugi fragment przenosi nas do Księgi Objawienia. Życie w grobach. Prosto do szóstego listu świętego objawienia, znaczy objawienia świętego Jana, listu do zboru w Sardes. Ja to przeczytam. To jest 1335 strona. A do anioła zboru w Sardes napisz, to mówi ten, który ma siedem duchów bożych i siedem gwiazd. Znam uczynki twoje, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś i strzeż tego i pamiętaj się. Jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota, i wyznam imię Jego przed moim Ojcem i przed Jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. I ten list, powiem wam szczerze, do niedawna jeszcze był dla mnie takim listem najbardziej karkołomnym z tych wszystkich. Wiecie, chciałem kilka kazań, może nawet więcej, na temat tych listów. Osobno, albo wszystkich naraz. Ale ten list do Sardes zawsze dla mnie się wydawał taki mglisty, bo ten pierwszy werset, wiecie, on mówi tak, bo to jest list do zboru, tak? Do ludzi żywych, którzy narodzili się w Chrystusie. On jest dla nich życiem. Ma być życiem. Ale pierwszy werset zakopuje ich w grobie. I mówi coś takiego, że oni nie są tym ludem, tak? Bo co jest powiedziane? Że masz imię, że żyjesz. Jesteś chrześcijaninem. Ale jesteś martwy. To znaczy, że się nigdy nie narodziłeś na nowo, tak? De facto, tak? Ale później ten list mówi, nawołuje do upamiętania. Potem w tym czwartym wersecie mówi, że jest kilka osób tylko, które nie skalały. I myślę sobie, no tak. Kilku chrześcijan takich żywych, tak? Się narodziło z Boga, a reszta wszyscy nieboszczyki w kościele. To znaczy, oni nigdy się nie narodzili. Nawet nie zaistnieli, więc nie są nieboszczykami. Ich po prostu nie ma. Ale Pismo powiada, że jesteś martwy. Więc tak, jakbyśmy sobie teraz pomyśleli, to musieli być kiedyś żywi, żeby być martwymi w ogóle. Tak? Bo jakby nie byli żywi, to by nie mogli istnieć. Nie mogliby umrzeć. I okazało się, ja tak zrozumiałem, we mnie weszło takie przekonanie, że list do Sardes mówi o ludziach, którzy się narodzili z Boga. Wszyscy. W zasadzie prawie cały zbór. Bo wiadomo, że nie ma tak, że wszyscy... Bo są tacy ludzie przylepieni, ale generalnie to był Kościół narodzony na nowo ludzi, żywych. I się okazuje, tak jak te dwa fragmenty były, że część, większość żyła w duchowych grobach. W duchowych grobach. Oni siedzieli w duchowych grobach. I to jest taki list bardzo mocny, bo Pan, wiecie, nigdy nie stawia ludzi w miejscu, gdzie nie ma dla nich zbawienia. No wyobraźcie sobie, czy wy byście swoje dzieci postawili w miejscu, gdzie nie ma dla nich nadziei i łaski i niczego? No nie. Bóg nie jest taki, żeby gdzieś stawiać ludzi. Ale ten list jest taki, że tak wygląda, że coś się stało, że oni gdzieś w takim miejscu byli, że to było bliskie tego, tak? Bo Bóg nigdy nie stawia w miejscu ludzi bez nadziei. I werset drugi wzywa do upamiętania, do czujności, do przypomnienia o tym, co słyszałeś, kim jesteś, żeby nie umarło do końca to, co jeszcze w tobie się tli, tak? I Bóg, zobaczcie, do końca ludzi ciągnie, żeby ich wywieźć z tych grobów. Ale czwarty werset jest taką ścianą, taką zapadnią. Wielu oglądaczy filmów ogląda filmy jakieś takie te przygodowe, gdzie ktoś idzie i nagle wchodzi w jakiś labirynt, dotyka czegoś i coś za nim zapada się, taka, wiecie, kurtyna, albo coś pod nim się, tak? I on wpada i trzęsienie ziemi, trupia czaszka się pojawia i koniec, człowiek ginie. I powiem wam szczerze, ten czwarty werset dla tych czwórki to są tacy, którzy się nie zapadli. Ale dla tamtych pozostałych to jest taka zapadnia. Bo tak jakby Bóg powiedział, że kilkoro z was jest godnych, bo nie skalało swoich szat, by ze mną chodzić, tak? Będą wchodzić ze mną w szatach białych. To znaczy, że tamte gro, do których Bóg napomina, jakby Bóg już wie, co z nimi będzie. Chociaż jeszcze do nich woła, tak? I to jest takie mocne i ten list trąca właśnie o to. O to, że można żyć w duchowych grobach i ostatecznie można być, tak jak piąty werset mówi, wymazanym z księgi żywota. Bo to nieprzypadkowo tam jest powiedziane o tych kilkoro, że nie wymarzę ich z księgi żywota. To znaczy, że tamtych, no to tamtym to grozi w zasadzie. I teraz, widzicie, jest takie miejsce, gdzie człowiek może, wiecie, bo tu jest takie słowo kluczowe w czwartym wersecie. Właściwie, no bo dlaczego ci ludzie? Co oni takiego złego robili, że w zasadzie no, byli jak umarli, tak? Pytanie. Czy pismo coś tu wskazuje, no co oni takiego złego robili? Że mieli imię, że żyją, a siedzieli w tych duchowych grobach. Jakby byli jakby dla Boga martwi. I myślę, że tutaj właśnie w czwartym wersecie jest taki bardzo charakterystyczny, w zasadzie zasadniczy takie słowo, które kluczowe i mówi, że masz kilka osób, które nie skalały swoich szat. Nie skalały swoich szat. I pomyślmy chwilę o skalaniu, bo to jest pojęcie typowo żydowskie. To nie jest nasze pojęcie, tak? Kalanie. Kalanie się to nie polega tylko na uczynkach moralnych złych uczynkach. Dla Żyda skalać się to nie było coś złego zrobić. On po prostu mógł zjeść to świnie, tak? I był rytualnie skalany. Co? Nieczysty. Mógł dla Żyda wejście pod strzechę poganina lub człowieka niewierzącego, tak? Było skalaniem. On był nieczysty i musiał się oczyszczać po tym. Dla Żyda wiele rzeczy, które robił albo nie robił, mogły go skalać. Na przykład Nazyrejczyk nie musiał nic złego robić. Starczył, że dotknął szat, które dotknęły zwłok, nawet jego ojca. On dotknął tych szat i był skalany, był nieczysty, czyli zanieczyszczony, że nie mógł przed Bogiem stać, bo groziło to, że on zginie, tak? Bo był nieczysty. I nawet, wiecie, Juda, tutaj jest odnośnik, mówi, że miejcie właśnie od razu nawet do szaty skalanej przez ciało. Tak? Ten żydowski termin. Czyli zanieczyszczonej przez Już ja tutaj powiem tą starą grzeszną naturę człowieka, czyli użytą załóżmy do grzechu, tak? Szatę taką skalaną. I to jest pojęcie szersze tego skalania. I wygląda na to, że ci ludzie, którzy żyli w tych grobach, oni żyli w takim miejscu skalania. To znaczy, że siedzieli w czymś, co ich ciągle kalało. Wiecie, oni myśleli, że to dla nich nic złego nie robi, bo kto mądry siedzi, wiecie, gdzieś i wie, że tam umrze, tak? Bo jak ty byś wiedział, że wchodzisz do komory radioaktywnej i wiesz, że tu jest promieniowanie takie, że po prostu po 5 minutach oczami będziesz świecił, to ty stamtąd wyjdziesz, tak? No bo to zabijecie. Po prostu potem to nieboszczyk. To normalny człowiek wyjdzie stamtąd i nie będzie tam siedział. Ale wiecie, oni tam w tych grobach, oni tam siedzieli. I można powiedzieć, że to były takie obrazowo już katakumby, to takie lochy, gdzie człowiek myśli, że żyje, tak? Kiedy chrześcijanie w tych katakumbach się chowali, w takich lochach, tak? Labiryntach. I wiecie, to życie to tak wygląda, te takie w cudzysłowie ich życie, że oni myślą, że żyją, bo chodzą duchowo jakoś, ale chodzą po tych katakumbach, to są ciemności, tak? Się obijają w tych brudach, tu, tam sobie idą, ale w pewnym momencie wchodzą właśnie do miejsca, gdzie ta klamka się zapada i jest to takie miejsce, że te ich szaty są tak skalane, że żadna farba ich nie wybawi, albo już Bóg nawet nie chce. Bo wiecie o tym, że można białą koszulę myć i ją używać, ale właśnie się ostatnio dowiedziałem, że marchewka, sok marchewkowy nie da się wybawić za bardzo, tak? Jak polejemy sobie te sokiem marchewkowym na koszulę, to najprawdopodobniej białą to już jej nie wybawi nic. I wtedy trzeba albo koszulę przebarwić, albo po prostu śmietnik, tak? Garbić. Koniec. Czy po koszuli. I wiecie, czasami tak może być, że te szaty duchowe tak zbrukane i skalane zostaną, że już ich gdzieś za daleko pójdzie to, tak? I Bóg, już Bóg nawet tutaj nie będzie tego czyścił. I tym ludziom właśnie to groziło. To było to takie zbrukanie, to siedzenie właśnie w tych grobach. I pomyślmy chwilę, to dotyczyło skalania. I Pan Jezus powiedział kiedyś, zarzucili mu, że twoi uczniowie jedzą brudnymi rękoma. Pamiętamy to, tak? A on powiedział takie fajne podobieństwo. Mówi, nie to, co kala człowieka, co wchodzi do jego ust, tylko człowieka kala to, co z jego ust wychodzi. I potem powiedział, bo z serca pochodzą te złe, tak, te złe rzeczy, wszystkie przychodzą. I to jest pewna odpowiedź, ale tu powstaje pytanie. Dobrze, jeżeli człowieka kala to, co wychodzi z serca, to znaczy, że tak naprawdę co go kala? Jego kala nie ostatecznie ten uczynek, ale kala jego co? Jego kala to, co kala jego serce. Tak? Wiecie, o co chodzi? Bo gdyby serce było nieskalane i było czyste, no to czy z niego by coś złego wyszło? No nie. Wszystko by wyszło to, co z Królestwa Bożego. Natomiast wychodzi z tego serca nieczyste. Czyli najważniejsze to jest to serce. Co kala serce. I właśnie oni siedzieli w tych duchowych grobach, takich duchowych grobach, obrazowo mówiąc, byli jak umarli, chociaż mieli imię, że żyją, byli chrześcijanami, ale oni kalali swoje serce. Oni nic złego nie robili. Tylko robili to, że ich serce było kalało, kalane. Brukane, kalane. A wiecie, jak to jest? Umyj coś, jak wlewasz do tego błoto, tak? No, weźcie, umyjcie koszulę. Ty myjesz, a ci ktoś drugi przyjdzie, raz błotka trochę, no, jakieś zaprawki, tak? A ty dalej myjesz, już prawie czyste, a ten soczek marchewkowy, tak? I tak dalej, no. Albo ktoś siedzi na przykład, no nie wiem, w jakimś rowie, czy w kopalni i myje się, tak? W wannie. A tutaj rąbio obok, tak? Ten węgiel. Nie da się. Trzeba wyjść stamtąd, nie wchodzić tam, nie brać tego, nie jeść tego, nie patrzeć na to i tak dalej, zmienić środowisko. I wtedy mówić, Panie, oczyś mi swoją świętą krwią. Bo nie można siedzieć w czymś i się kalać brudem tego świata. Bo nie można patrzeć na brudy tego świata, słuchać brudnych rzeczy, tak, uczestniczyć w brudnych naradach i tak dalej i mówić: Panie Boże, oczyś moje oczy, bo ciągle patrzę na brud. Oczyś moje uszy, bo słyszę ciągle brud, tak? To się nie da, bo serce jest brukane i tym napełniane i tym przenika i potem to wychodzi z tego. I wiecie, oni tak myśleli, że tak jest. I Pismo powiada takim znakiem czasów, ja to może do czego innego jeszcze odniosę, już kończąc, żebyście już nie zasnęli tak do końca. Pismo powiada w Hebrajczykach, że małżeństwo niech będzie u wszystkich we czci, a łoże nieskalane. A łoże nieskalane. I wiecie, dzisiejsze czasy są takimi czasami, ja bym powiedział, to są takie czasy ostateczne. Znakiem czasów dzisiejszych jest takie coś, że kościoły, wiecie, zdrowe kościoły chcą być rodzicami. To jest prawda, tak? To jest normalne, że kościół chce rosnąć. Kościół chce się pomnażać. Jeżeli jest zdrowy kościół, jesteście rodzicami, jesteście już ludem Bożym dojrzałym, chcecie mieć potomstwo duchowe. I kościoły chcą mieć potomstwo duchowe. Ale dzisiaj kościoły się niektóre, chrześcijaństwo często zachowuje jak tacy nierozsądni rodzice. Wiecie, bo jak rodzic chce mieć bardzo dziecko, to jest gotowy mieć dziecko kosztem innych dzieci, tak? I takich metod używa eliminacji, że żeby chociaż jedno dziecko mieć, to eliminuje tamte, bo rzekomo one już nie są dziećmi w tej chwili, nie? To jest nierozsądne. Czyli grzech to jest złe. To jest złe wykorzystanie swoich pragnień. I w każdej sytuacji są dwie drogi. Wąska i szeroka. I można pewne cele osiągać. I dzisiaj kościoły są takie właśnie, chrześcijaństwo jest takie jak takie nierozsądne dzieci. One chcą tak bardzo mieć to potomstwo, że gotowe są wszystkim się skalać, żeby mieć jak najwięcej tego potomstwa. One są gotowe skalać wszystko. I między innymi te małżeństwo pokalać i tak dalej. I łoże skalane może być, aby się kościół napełniał. Tak. I są gotowe czynić różne rzeczy w ciele, takie jak świat czyni, żeby osiągnąć swój cel. Żeby pomnożyć to. I to podobieństwo z tym świniem i z tymi, wiecie, z tym Gederańczykiem, to nie jest przypadkowe. Dlatego, że świnia to jest takie właśnie stworzenie podobne, które się ma takie podobne zapędy jak taki niezdrowy chrześcijanin, który chce być rodzicem. Dlatego, że to zwierzę jest takie, że ono ma taki pożądliwość jedzenia. Ono będzie jadło, jadło, aż koryto będzie puste. Rzadko kiedy jest tak, że jak zejdziecie do świni, zobaczycie, że koryto jest półpuste albo pełne, tak? Bo świnia nie zjadła, bo stwierdziła, że jest najedzona. Ono będzie jadło, aż to wszystko zje. Jak je nalejecie znowu, to znowu zje. I generalnie to nieważne, czy to jest czyste, czy brudne, ale jest do jedzenia. Myśmy hodowali kiedyś świnie, jak ja dobrze pamiętam, to było dawno, ale zdarzało się, że świniak potrafił zjeść szczura. Tak? Dla niego to nie było istotne. To zjadł. I taka jest świnia. Ona po prostu je, żeby tyć, pomnażać się i nieważne co jest. Wiecie, i tak podobnie, i to jest nieczyste, i tak podobnie czasami postępują chrześcijanie. Ja chcę wam powiedzieć i sobie też, że my zapomnieliśmy jednej rzeczy, że nas nie kalają tylko, wiecie, naszych serc nie kalają nasze złe uczynki. One nie kalają naszych serc. One kalają nas. Jako ludzi. Nasze złe uczynki. One nas kalają. To prawda. Ale naszych serc nie kalają. One tylko pokazują, co jest w naszych sercach. Że są skalane. I my możemy nasze serca kalać, nie postępując źle. Więc musimy patrzeć, gdzie idziemy. Na co patrzymy. Z kim siedzimy. Z kim przebywamy. I tak dalej. Wiecie, bo to, co jest nasze. Zobaczcie, to, co z Żydami. Przecież Żyda kalało często to, co jadł. Tak? Żyda kalało, z kim przebywał. I to, i wiecie, pamiętacie, zwierzęta czyste, zwierzęta nieczyste. To pomyślmy chwilę. tyle z Pisma Świętego by Bóg napisał, bo to jest naprawdę kilka ksiąg tam zawartych, tak? Te przepisy, te prawo i to wszystko. To po co by Bóg to wszystko robił, żeby teraz nam w Kościele powiedzieć to wszystko do garby, czy niepotrzebne nam? On właśnie w ludziach wyrabiał pewną świadomość, że jest coś takiego jak czyste i nieczyste. Coś, co kala duchowo i coś nie kala duchowo. W Żydach to było tak, słuchajcie, mocno wybite to, że nie mogli się kalać. I Kościół, jak się narodził na nowo, zobaczcie, że on przejął nawet język żydowski, kalania. Kalanie się czymś. Natomiast my, jako Kościół, który narodził się z Boga, jakoś gdzieś to zapomnieliśmy, że jest coś takiego jak kalanie. Także gdzie siedzisz? Gdzie przebywasz? Na co patrzysz? Z kim jesteś? To nie jest złem moralnym, które robisz. Ale to może kalać twoje serce. To może skalać twoje serce. To może tak kalać twoje serce i moje serce. I my tego nie będziemy widzieć. I nie możemy tego robić. Wiecie, bo życiem naszym jest Chrystus. Ale On nigdy nas nie kala. Jego życie nigdy nas nie kala. I chodzi o to, żeby nasze nogi chodziły zawsze ścieżkami Chrystusa. Żebyśmy chodzili w Chrystusie. Wiecie, Chrystus nigdy nie chodził nieczystymi drogami. Nigdy nie stał duchowo na nieczystej ziemi. I chodzi o to, że my też musimy chodzić tymi nogami w Nim po świętej ziemi. Wiecie, Chrystus tylko raz stanął na nieczystej ziemi. I to Go nie skalało. Na krzyż Golgoty. Dotknął swoimi nogami nieczystości duchowej, ale to Go nie skalało, ale to dało nam życie. Jego samego. I my nie możemy tego zapomnieć. Słuchajcie, ja powiem wam tak. Modlitwa, czytanie Biblii i to wszystko jest ważne. Życie w Chrystusie, poruszanie się. Ale nie możemy zapomnieć o tym, że nie możemy się kalać. Nie możemy się kalać. I zwróćmy uwagę, myślicie, że te trzy, cztery osoby, czy tam kilka, które tu jest powiedziane, nie skalały swoich szat. To słowo mówi, że oni nigdy nie skalali swoich szat? Nie. Bo Pismo powiada. Kto nieczysty, to niech się zanieczyszcza dalej, tak? Ale kto święty, to co niech robi? Dalej się uświęca. Więc ci ludzie, tych kilka osób w Sardes, oni byli posłuszni. Jak się zanieczyścili, to się oczyszczali w krwi baranka. Ale wiecie, oni nie siedzieli w tych grobach, tych slumsach, tych katakumbach, w tym śmietniku, w tym gnoju, jak to tam ktoś gdzieś w oryginale mówił, tak? Ale oni z tego wychodzili, z tego środowiska i oczyszczali się jeszcze z tego, co było na nich nieczystego. Natomiast tamci, to dla nich to... Dla świętych jest wszystko święte. Dla czystych wszystko jest czyste, tak? I taka filozofia i albo taka wszelkimi sposobami, tak? Zwiastujcie Królestwo Boże. I to jeszcze apostoła Pawła się cytuje, tak? Czyli możesz się tak gnoju dotknąć, aby kogoś tam zbawić. Możesz tak się skalać tym światem. Ważny efekt, żeby się narodziło kilka osób. Może to trochę przebarwiłem. Niech Bóg błogosławi nas i żyjmy w Chrystusie. Pozwólmy, żeby On w nas żył i my w Nim żyjmy. Niech Bóg nas błogosławi. Amen.